Sport Cafe w Radiu Zielona Góra. Sport Cafe. Najważniejsi ludzie zielonogórskiego sportu. Dziennikarze i kibice. Sport Cafe w Radiu Zielona Góra.
Sport Cafe, jak w każdy piątek, 12.30. Zaczynamy stadion przy W69. Stadion, który jeszcze nie drży, ale już za parę godzin drżał. Pewnie będzie pan Tomasz Walczak, kierownik falubazu, Stelmetu falubazu na mecze w Ekstralidze 2.19 u nas. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
Pan Cezary Konarski, Gazeta Lubuska. Dzień dobry panu.
Witam serdecznie.
Pan Kamil Babiarczuk, Telewizja Polska Gorzów. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Za sześć, niecałe, za 5,5 godziny zaczynamy mecz. Patrzę tak na pana Tomasza, w jakim jest nastroju. Udaje spokojnego, czy naprawdę jest spokojny przed tym meczem? Dyszy ciężko.
Zadowolony.
Widziałem, panie Tomaszu, że bardzo dużo pan Adam Skórnicki, chodzicie z panem komisarzem po torze. Chodzicie, rozmawiacie, kucacie, patrzycie, sprawdzacie. Problem jakiś jest z torem, czy też to tak będzie zawsze teraz?
Jest piękna pogoda i łapiemy promienie słoneczne, więc trzeba to
wykorzystać. Są fajniejsze miejsca, żeby łapać promienie słoneczne.
Ale my dzisiaj musimy być tutaj, więc łapiemy co się da i komisarz też mówi, że jest tak pięknie. Jakby było zimno, to byśmy siedzieli w biurze zawodów, ale że jest przepiękna pogoda, to staramy się to wykorzystać. Nie mamy leżaków, co prawda, więc musimy chodzić.
Ale nie, wszystko ok, przygotowany tor właściwie na ten moment, można by jechać, czy też jeszcze coś tam musicie traktorkiem pojeździć, porobić?
Oczywiście procedura przygotowania toru troszeczkę potrwa, aczkolwiek tor jest gotowy i jak powiem to w gwarze komisarza, tor jest regulaminowy.
Okej, to pięknie. Słuchajcie, zaczynamy dzisiaj tą PGE Ekstraligę tutaj w Zielonej Górze. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle tak naprawdę, natomiast powiedzcie mi taką rzecz. Zmienił się pan Falubas bardzo mocno w tym sezonie. Zmieniła się Stal Gorzów, bo w związku z tym, że Falubas się zmienił, to Stal Gorzów się zmieniła. Mamy Motor Lublin, natomiast pięć pozostałych drużyn, mam wrażenie, że tam jakichś wielkich zmian nie ma. Wiecie, jak wy to widzicie? Czy ta Ekstraliga według was może być poza tym Falubasem i Stalą Gorzów podobna, jeśli chodzi o siłę pozostałych drużyn, czy też może być zupełnie inna? Czego się spodziewacie? Kamil, najpierw ty. Jak widzisz te wszystkie ruchy? Czy rzeczywiście tylko Falubas i Stal, czy coś jeszcze innego dostrzegłeś? Jak w tym sezonie będziemy według ciebie żyli w tej Ekstralidze?
Generalnie chyba siły bez zmian. Tak jak powiedziałeś, tutaj niewiele się różnią te zespoły, oprócz Falubazu i Stali. Natomiast jeden zespół, który zwraca moją uwagę, który moim zdaniem bardzo się nie zmienił, jeżeli chodzi o personalia, ale może być takim pozytywnym zaskoczeniem w tym sezonie, to jest zespół z Grudziądza. Mhm. Bo tak mam wrażenie, że trochę wszyscy ten GKM gdzieś tam na drugi tor, na drugą linię, że tak powiem, spychają. Raczej nie biorą ich pod uwagę w walce o coś poważniejszego, bo mówi się, wiadomo, Unia, Falubas, gdzieś tam dalej jest Wrocław, Toruń pewnie aspiruje, a ten Grudziądz wydaje mi się, że może zaskoczyć, bo ma niezłą, czy nawet bardzo dobrą, jeżeli oczywiście wszyscy tam pojadą, tak jak sobie tego życzą w Grudziądzu, pierwszą linię, druga jest solidna, no ale oczywiście wiadomo, jak to w Ekstralidze juniorzy i tutaj jest jakby znak zapytania.
No i chyba mają problem z Łagutą w tej chwili pewnie, nie? Bo tam się ten Łaguta rozsypał i nie wiemy chyba, kiedy on powróci. A pan Tomasz, jak tam widzi swoich konkurentów?
Mówimy o Grudziądzu, który nas przyzwyczaił jak co roku do silnego środka tabeli, aczkolwiek wszystko kiedyś się kończy. I
to nas przyzwyczaił też, że ma swój tor przede wszystkim w zasadzie, tak?
Ma swój tor oczywiście, na którym cyklicznie wygrywa zawody, ale niestety wyjazdy już tak dobrze nie idą i to jest, wydaje mi się, klucz do playoffów, żeby przynajmniej zgarniać te bonusy na wyjazdach, a w przypadku drużyny z Grudziądza nie zawsze się to udawało. Ale ja bym chciał zwrócić uwagę na pozostałe drużyny, na Częstochowę, na Wrocław. To są naprawdę potężnie silne teamy i dzisiaj do tych czterech miejsc wydaje mi się, że kurtuzyjnie można powiedzieć, że siedem drużyn ma aspiracje, bo...
A to tak otworzyłem szeroko oczy, tak?
Bo... No oczywiście, bo dziwi się pan rektor pewnie, że mam na myśli Stal Gorzów, tak?
Na przykład, dokładnie.
No Bartek Zmarzli, Krzysztof Kasprzek, Szymon Woźniak, który potwierdził w Ostrowie na eliminację z tego kasku formę. Do tego Peter Kildemann, który w sparingach się świetnie prezentował.
Pan tak mówi, a ja jak rozmawiam z kibicami, mówią, Kildemann, to no, nie.
Dobrze,
nie,
proszę
nie.
Pamiętać, że jeszcze mamy jednego zawodnika na rynku, który może gdzieś kogoś zasilić.
Ja, jeśli mogę na chwilę od razu się wtrącę w kwestii Stali, bo ja mam wrażenie, że tu jest podobna trochę sytuacja jak z nami rok temu. To znaczy, ten skład nie wygląda na papierze źle. Wygląda może nawet dobrze, ale jest dużo znaków zapytania. To znaczy, czy Kildemann odpali, czy Thompson przełoży swoją dyspozycję z pierwszej ligi, czy Woźniak będzie jechał dobrze, czy Kasprzak od początku sezonu będzie, bo Bartek jakby jest pewniakiem, nie? I tu myślę, że nie mamy wątpliwości. Natomiast pozostaje kwestia tej czwórki, no i juniorzy. Kaczmarz, no i tak odpadł naprawdę. Czerniawski, który zakończył karierę, Szczotka jest kontuzjowany.
I mówią, że Bartkowiak jest takim...
I pytanie, co z Bartkowiakiem, który podobno jest wielkim talentem, ale wiadomo, że musi tutaj...
udowodnić
swoją. Tak jest, udowodnić swoją
wartość. To teraz pan Czarek, a ja zapytam w ten sposób, czy tak naprawdę natomiast w Ekstralidze walka o drugą pozycję się szykuje, tak? Bo wszyscy Unii Leszno przypisują właściwie mistrzostwo, pokazują, że to jest drużyna, która się w zasadzie nie zmieniła, siłę ma potężną, ma Smektałek, który, ten to się ściga dopiero przed sezonem, a z drugiej strony Hampel, wiadomo, co się wydarzyło. Natomiast i tak mam wrażenie, że nawet mimo tego, że tego Hampela nie ma, to i tak wszyscy mówią, Unia pierwsza, a reszta to sobie tam powalczy o coś mniej niż złoto.
Trzeci rok z rzędu Unia Leszno jest dla mnie faworytem Ekstraligi i myślę, że nawet bez Jarka Hampela spokojnie do playoffów awansuje i to niekoniecznie tylko z drugiego miejsca, bo Jarek na pewno wróci do ścigania, nie wiem, może za dwa miesiące i na pewno się przyda w playoffach drużynie.
Czyli ta teza jest prawdziwa, że o drugie miejsce właściwie wszyscy jadą?
No niekoniecznie. No. Ja na przykład widzę Falubas w finale i tam różnie może być, tak?
Ja widzę strasznie Włókniarz Częstochowa, strasznie silny, bo ty, Kamil, wymieniłeś ten Włókniarz jakiś w czwartej czy w piątej kolejności, natomiast tam przecież i Macen, i Lindgren, i Przedpełski, i kto tam jeszcze jest, i Zagar, i Miedziak, i Miśkowiak jako junior.
Przedpełski swoją drogą się, jak będzie wyglądał w Częstochowie, bo mamy podobną sytuację, przeszedł z Torunia tak jak Adrian Miedziński, można powiedzieć, że ten Miedziak u boku Marka Cieślaka jakby poszedł do góry. Pytanie, co będzie z Pawłem Przedpełskim, bo jak on będzie też tak dobrze wyglądał, to Częstochowa nagle nam rośnie, można powiedzieć, kandydata do drugiego miejsca w zasadzie, i tak? No bo Unia jest, powiedzmy, nad wszystkimi.
I mamy pytanie, czy ten Paweł Przedpełski ostatnim występem w Pile dał sygnał, że jednak ta forma u niego rośnie i staje się takim zawodnikiem, któremu, nie wiem, zaszło jakieś brzemię bądź może jakieś obciążenie z macierzystego klubu i być może ten chłopak będzie jechał, ale to jest, to nam odpowiedź dadzą pierwsze 3-4 kolejki.
No jasne, bo trochę tak dywagujemy, bo tak naprawdę to jest najgorsza kolejka do omawiania, ta pierwsza, mam wrażenie, bo nie wiesz nic właściwie na początku, prawda? A panie Tomaszu, jak pan postrzega, czy wy tu Unię Leszno w takim razie postrzegacie? Bo dobrze pan wie, że wszyscy widzą tę Unię jako hegemona, którego nie da się zrzucić z piedestału górnolotnie, powiem. No.
Niestety już się w tym sezonie przekonaliśmy o sile Unii Leszno i jest to piekielnie mocna drużyna bez słabych punktów i nawet w przypadku kontuzji Jarka Hampela mają dwóch świetnych juniorów, którzy są w stanie go zastąpić i punktować naprawdę bardzo mocno w meczach ligowych.
Czyli Falubas walczy o srebro w tym sezonie.
Dlaczego? My mamy też świetnych zawodników i nasi juniorzy może dzisiaj nie prezentują poziomu Bartka Smektały czy Dominika Kubery, ale jesteśmy przekonani, że z każdym meczem będą podnosili swój poziom i chcielibyśmy, żeby oni optymalną formę uzyskali właśnie na playoffy.
Okej, Falubas nazywa siebie w tym sezonie super Falubasem właściwie. Jak będzie jakaś wpadka, to ciekaw jestem, jak to zostanie marketingowo sprzedane, bo to może być kłopot w tym momencie, prawda?
Pytanie, jak to definiować super Falubas? Możemy być świetnymi, fajnymi ludźmi, super ludźmi. No,
super
nie ludźmi, nad ludźmi.
To możemy sobie teraz słodzić, super ludźmi jesteście, oczywiście.
Fajną nie, atmosferą.
Tak, dokładnie, ale mam wrażenie, że i tak najbardziej chodzi o to, że zawodnicy mają super jeździć, ale słuchajcie, czy dla was, koledzy dziennikarze, teraz pan Tomasz zamilknie, bo on będzie mówił oczywiście same dobre rzeczy, czy dla was to jest super drużyna, super złożona, super skład, super pewna, super stabilna będzie. Mógłbym jeszcze tutaj dodawać parę słów, ale jak wy widzicie ten Falubas, sam Falubas w sobie i na tle tych właśnie innych mocarzy, o których mówiliśmy?
No Falubas na pewno jest dużo mocniejszy niż w ubiegłym roku. Zarządcy wybrali się na tak drogie zakupy, że...
Ja chciałem powiedzieć, tylko przepraszam, że pan Tomasz bardzo poważnymi, srogimi oczami spojrzał w oczy panu.
To ja się odwrócę i może będę mówił wtedy.
Okej, silny Falubas po zakupach, tak?
Dokładnie.
Ale jak silny?
Oczekiwania kibiców są ogromne moim zdaniem i myślę, że sam play-off nie zadowoli tutaj kibiców. Musi być medal i to nie wiem, czy srebrny też zadowoli. Przepraszam, brązowy, czy zadowoli kibiców.
Czyli czuć taką atmosferę, że tutaj finał to absolutnie dla nas musi być, bo Niki, bo Wacul, to no oni
dla mnie
tutaj
brak
są gwarancją
finału będzie tego. Małym rozczarowaniem.
Okej, a jak widzisz tą siłę juniorów? Bo pan Tomasz oczywiście, pan Tomasz się nie obrazi, ale tak ładnymi, gładkimi słowami mówi, że ci juniorzy będą coraz lepsi, że na to liczymy, że mamy nadzieję, pewnie, że mamy nadzieję, natomiast...
No liczymy na to, że będą lepsi.
Natomiast czy oni rzeczywiście są w stanie zrobić taki krok, żeby potem... Czy widzisz w nich taki potencjał?
No z kim mają wygrać? No, jeżeli mają wygrywać, to wiemy o tym, że juniorzy leszczyńscy plus Max Drabik są to zawodnicy już poziomu seniorskiego, powiedzmy, już takiego światowego poziomu, można powiedzieć. No, tak? I każda wygrana z nimi to będzie może nie sensacja, ale niespodzianka w danym wyścigu i w drugim wyścigu może zdarzyć się wszystko. Pozostali juniorzy w lidze jak najbardziej są w zasięgu
czyli
naszych.
Smektała, Drabik i nasi i pozostali Kubera. Są równi. I Kubera oczywiście, Unia Leszno, Drabik i nasi.
Tak, bo jak wiemy, ten drugi bieg zawsze jest...
A Gorzowscy?
No dla pana? No to są zawodnicy, którzy dzisiaj mogą równie dobrze wygrać z naszymi juniorami, ale równie dobrze mogą cały mecz przegrywać z nimi. Także ja uważam, że tutaj wcale nie będzie to z wielka różnica, jeśli chodzi o pozostałe drużyny.
Okej, okay, to tak za chwilę wrócimy do tych juniorów. Kamil, jeszcze jak według ciebie siła tak, super fruwającego falubazu?
To, co Czarek powiedział, ja się tutaj zgadzam, że no, moim zdaniem finał. To jest ewidentnie, patrząc na personalię, na ten zespół, to tutaj każdy inny wynik moim zdaniem też będzie rozczarowaniem. Jak sobie tak spoglądam na ten zespół, pozycja po pozycji, nazwisko po nazwisku, zestawiam z poprzednimi latami, to wydaje mi się, że to jest w ogóle silniejszy skład, który przed laty na przykład zdobywał złote czy srebrne medale. I to naprawdę na papierze wygląda bardzo, bardzo dobrze. No właśnie, tylko są ci juniorzy cały czas i tu jest zagadka, bo tak naprawdę, no nie ukrywajmy, no ze Smektałą i Kuberą rywalizować, wygrać z nimi to jest no piekielnie trudne zadanie. Natomiast
pozostali są zasięgiem.
Tak, dokładnie. I tutaj nawet powiem więcej. Ja uważam, że jeżeli patrzeć na seniorów, zestawić seniorów falubazu i zestawić seniorów Unii, to falubaz wygląda lepiej, moim zdaniem.
Śmiała to teza.
Ale może zweryfikuje mnie tor za chwilę w pierwszych 3-4 kolejkach. Natomiast uważam, że jeżeli chodzi o formację seniorską, to jest albo na równi, albo nawet ja bym powiedział właśnie, że jest ciut w górę, jeżeli chodzi lepiej, to wygląda dla falubazu, no ale zdecydowanie Smektała z Kuberą tutaj przechylają szale na stronę.
Okej, panie Tomaszu, ja mówiłem, że wrócę do juniorów. Chciałem zapytać o Mateusza Tondera, bo mam wrażenie, że w tych sparingach, które jeździł, zresztą on chyba sam to mówił w wywiadach, że ma nowy motocykl, nie może poczuć tego motocykla, że to jeszcze nie to, że próbuje. Słyszeliśmy wczoraj, chyba Adam Skórnicki o tym nie mówił, natomiast wiem, że też sporo ćwiczył Mateusz Tonder, jako jeden z ostatnich z tego środowego sparingu wyjechał stąd ze stadionu, co logicznie pozwala chyba wyciągnąć wniosek, ja taki wyciągam, że też ma ciągle problemy rzeczywiście w dalszym ciągu, że nie może poczuć tego motocykla dalej, nadal?
To nie są problemy, to są poszukiwania, bym to nazwał. Pamiętajmy, że Mateusz Tonder w tym roku zmienił swój status. Jest od tego roku zawodowcem na swoim rozrachunku, ma swój przez siebie wybrany team i oni prawdopodobnie też jeszcze pewnych rzeczy się uczą, ale mają wsparcie oczywiście naszego warsztatu w postaci Andrzeja Jarząbka, w postaci Przemka Zarzyckiego, popularnego Murówki i mogą na nas liczyć, na Adama Skórnickiego, na mnie w każdym momencie i myśmy ostatnio naprawdę bardzo długo jeszcze trenowali przy światłach nawet i szukaliśmy tych ustawień.
Ale jak pan, no właśnie, jak poszukiwania, czyli coś jest nieznalezione w dalszym ciągu, tak?
Ja tego nie powiedziałem, że nieznalezione, długo trenowaliśmy.
Poszukiwania trwały.
Trwały i zakończyły się, uważam, dużym sukcesem.
To zobaczymy dzisiaj wieczorem oczywiście. Dobra, a to jeszcze przepraszam kolegów, pana Tomasza, Mikkel Jebsen-Jensen, bo on rozumiem najdłużej w ogóle jeździł ze wszystkich. Tu też pan powie, że poszukiwania trwają, czy powie pan bardziej wprost, że miał jakiś problem? I ma.
Był problem sprzętowy, tylko i wyłącznie.
No dokładnie. I minął, nie ma go już.
I też przy pomocy naszych mechaników ustaliliśmy, jakie to są przyczyny. Z końcem treningu już to znacznie lepiej wyglądało i myślę, że dzisiaj na meczu on ma dzisiaj ma naprawdę niefortunny numer, bo bardzo trudny, tak? Jedzie spod dwójki, pamiętajmy, że są naprawdę niekorzystne pola w pierwszej fazie zawodów i nie możemy się zrażać jego niepowodzeniami w pierwszym
biegu jedzie, prawda?
No właśnie, dokładnie, no, może być różnie, równie dobrze może wygrać, równie dobrze może przyjechać czwarty, ale trzeba temu chłopakowi dać naprawdę trochę spokoju, pomóc mu troszeczkę przy sprzęcie i myślę, że efekty przyjdą jak nie dzisiaj, to na pewno w następnym meczu.
A słuchajcie, koledzy, a jak Nickiego Pedersena oceniacie? Postać Nickiego Pedersena, żużlowca Nickiego Pedersena, charakter Nicky Pedersen. Jak na niego patrzycie? Dla mnie to jest ciągle w sumie spora niewiadoma. Już nie mówię o tych sparingach, że tam początkowo, bo chyba tylko jeden taki sparing tutaj pojechał, gdzie tam natrzaskał 14 punktów bodajże, tak?
Z Rybnikiem.
Z Rybnikiem zdaje się, tak? Już nie mówię o tym, że tam tych biegów nie było, ale generalnie, jak widzicie, Nicky Pedersen, Zielona Góra, zmiana w sztabie, Marek Hućko u niego w parkingu ponownie. Co wy myślicie o Nikim w Zielonej Górze? Ktoś mi powiedział, nie będziecie mieli nudno, jak jest Niki.
Właśnie to samo jak byłem na sparingu z Unią Leszno. To zdaje się chyba w trzecim biegu, jechali wtedy z Martinem w parze i tam walczyli w zasadzie o jeden punkt, kiedy, no mówmy się, to nie było istotne tak naprawdę, kto ten punkt przywiezie. Tam Niki poszedł bardzo ostro i gdzieś tam Martina nawet wypchnął pod bandę i z Marcinem Krzewickim wtedy siedzieliśmy, oglądaliśmy, mówię do Marcina, będzie ciekawie z tym Nikim. Nawet jak będziemy pewnie wygrywać, to jasne jest, że Niki coś tam może zawsze ciekawego, że tak powiem, na to, że nam zapewnić. Natomiast no, myślę, że to jest gwarancja punktów, tak? No jak zapytamy kibiców, czy wolą charakternego faceta, który, no okej, okay, może to nie jest taki porządny gościu, którego da się tam ustawić, gdzieś tam zaszufladkować, powiedzieć mu, masz robić tak i tak, jest charakterny, ale jak mają wybierać punkty, na przykład Nikiego Pedersena z Kacprem Gomulskim, który był rok temu, takie proste zestawienie, nie, chodzi mi tutaj o to, po prostu, że jakby tego...
To pojechałeś po bandzie.
Chodzi mi bardziej o to, że tego już nie ma, a ten przyszedł, to możemy w pewnym sensie powiedzieć w jego miejsce, tak? Czy Grzesia Zęgoty na przykład. To chodzi o punkty na koniec, tak? No i Niki po prostu te punkty, tak mi się wydaje, gwarantuje na chwilę obecną. Nawet jeżeli kosztem tego, że może będą z nim jakieś problemy wychowawcze, jak to się ładnie mówi.
Czarek.
Dobrze.
Niki Pedersen.
Zgodzę się z Kamilem,
ale to jest dostarczyciel punktów w dalszym ciągu? Taki jest, będzie, może być?
No w ubiegłym sezonie był, w tym roku. No, nie wiemy, no nie jesteśmy pewni. Ale uważam, że będzie. I taka postać charakterna jest potrzebna w drużynie.
Myślisz?
No pewnie.
A to nie jest tak, że postać charakterna za bardzo czasami może rozbijać tę drużynę, jak to się czasem dyskutuje. Wiemy, że w drużynach, nie wiem, w Unii Leszno przecież, tak? Mówiło się o tym, że tam różnie w tym parkingu bywało, jak to Niki był, tak?
No nie wiem, drużyna Żużlowa to jest grupa indywidualistów, także o rozbijaniu to bym nie mówił, nie?
To niektórzy mówią, że to taki sport, taki on drużynowy, że ho.
Taki para drużynowy, możemy powiedzieć, bo tak naprawdę, no tak jak Czarek mówi, tutaj jednak każdy... Tak mi się wydaje, no okej, jadą w parach, ale jednak gdzieś tam chyba każdy myśli bardziej o sobie, ten zespół jest... Oczywiście, jak jedziemy w rozgrywkach drużynowych, to najważniejsze, żeby wygrał zespół, ale jednak gdzieś tam każdy na końcu głowy pewnie ma ten swój indywidualny wynik, także tutaj...
Znaczy jak zespół, jak wygrywa drużyna, to jest drużyna to wtedy, jest... a jak przegrywa, to ten jest winien albo ten jest winien. Panie Tomaszu, odebrałem panu głos, przepraszam, coś pan tu się wcinał w kwestii Nikiego Pedersena.
Tak, nożnikuś, tak, to prawda.
Nożnikuś. Jeśli panowie redaktorzy liczą na to, że będą jakieś fajerwerki w drużynie...
No nie, parking zamknięty, także nie będziemy widzieć fajerwerku.
Jest telewizja, poko wszystko jesteśmy w stanie zobaczyć dzisiaj. Ale wracając to, o czym Kamil wspominał, o tej sytuacji z Martinem Waculikiem, to muszę uspokoić, że sytuacja, byliśmy za domem Skórnickim, mieliśmy gościu skórkę, co się wydarzy za chwilę, powiedzieć do parkingu, ale byliśmy sami zaskoczeni, bo podeszli do siebie i rozmawiali, jakby przed chwilą wrócili z jakiejś fajnej imprezy, także było w porządku.
To jest kwestia Martina, bo on ma taki, wydaje mi się, charakter, Martin, taki, że Martin się chce dogadać.
Ale równoważy nam.
Ale słuchajcie, zobaczcie, sparring jest, a już trzeba wyjaśniać sytuację.
Ale później ta sama sytuacja była, zdaje się, w biegu 12 albo 11, kiedy Piotrka Pawlickiego, tam Niki też ostro. Oczywiście za chwilę podjechał i przeprosił, ale...
No... Ale ja chciałbym tylko zwrócić uwagę, że chwilę wcześniej Piotrek Pawlicki też tam miejsca za wiele nie zostawił Nikiemu przy bandzie, a Niki ma bardzo krótki ląd i bardzo szybko mu to może odpalić, więc... A wracając do Nikiego, jeśli chodzi o aspekt sportowy, to ja jestem naprawdę zupełnie spokojny po tym, jak wrócił Marek Chućko i wrócił popularny Chrupas, także mają stary, tak, stary team i jest wszystko pod
kontrolą. Ciekawe, co na to Rafał Karczmasz.
Tak, dokładnie, bo to w ostatniej chwili stracił mechaników.
No tak to na rynku pracy bywa dzisiaj, że zmienia się pracodawców z dnia na dzień czasami.
Okej, okay, Getwell Toruń, teraz powiedzmy o nich słówko. Mam takie wrażenie, że oni są trochę podobni do nas, ponieważ pan Tomasz zrobił wielkie oczy. Czy to z powodu menedżera?
W żadnym wypadku.
Ja nie mówię o podobieństwie menedżerów, tylko o podobieństwie skąd. Nie,
Adama Skórnickiego trzeba zapytać, ja jestem kierownikiem drużyny.
Słuchajcie, też duże nazwiska w składzie tak naprawdę, bo przecież mamy tych ludzi z pierwszej linii, Doyla, Holdera jednego, Holdera drugiego, Iversena, który przecież też fajnie się prezentował w sparingach. U nas też fajny pierwszy skład. Juniorzy też tacy, którzy właściwie nie wiadomo czego się po nich spodziewać na ten moment. No. I co wy na ten Getwell, Czarek?
No, też oczywiście mają gwiazdy, ale myślę, że my mamy więcej tych gwiazd. I zgodzę się z trenerem Adamem Skórnickim, który wczoraj na konferencji powiedział, że jednak Falubas ma trochę większy potencjał niż Toruń. Na pierwszy mecz osłabiony zespół brakiem Rune.
To jak według ciebie, mocno jest osłabiony? Czy ten Norbert Kościuch może, jak niektórzy twierdzą, zostać objawieniem sezonu? Ja uczciwie mówię, nie wierzę w to, że Norbert Kościuch nagle stanie się gwiazdą ligi, że będzie trzaskał dwucyfrówki, ale proszę cię, jak
nie,
ty
no,
myślisz?
Zgodzę się z szacunkiem do Norberta. No, nie będzie to pierwsze... planowy zawodnik.
Ale Jakub Jamruk w zeszłym roku był w stanie pokazać się z bardzo dobrej strony.
Tylko pytanie, czy od Norberta Kościucha tak naprawdę w Toruniu oczekują dwucyfrówek, tak? Bo to jest człowiek, który będzie jechał gdzieś tam w drugiej linii, więc...
Pewnie mają nadzieję po tym, jak Holta się...
No, ale myślę, że jak on przywiezie na przykład, no strzelam dzisiaj, 6-7 punktów, 5 punktów, to myślę, że to będzie dobry wynik.
Na wyjeździe, jeśli tak, to tak.
To o tym myślę. I on ma być taką, myślę, że on ma taką być solidną drugą linią. Tu bardziej kwestia chyba jest Doyle, Iversen i Holder, który no chyba, w ogóle ten duet Holderów tam chyba bardzo się, mam wrażenie, w Toruniu nastawiają tak pozytywnie, że ten duet po prostu będzie ciągnął ten Getwell w tym roku.
Okej, a Chris Holder, jeszcze do Czarka wrócę. Chris Holder, jaka jest jego wartość według ciebie na dzisiaj? Bo taka dziwna postać w ostatnich latach.
Dziwna. Ponoć ma być już to jego sezon znowu, chociaż słyszeliśmy chyba, że od 2-3 lat, że to będzie już naprawdę ten Chris z czasów, kiedy zdobywał Mistrzostwo Świata. No, nie wiadomo oczywiście, cały czas. No, nie wiem, co powiedzieć o nim, bo jakbym miał porównać, powiedzieć, że będzie taki sam jak w tamtym roku...
No z radością witamy taką sytuację dzisiaj przynajmniej.
Takiego zawodnika.
A panie Tomaszu, a pan jak ocenia tę siłę Getwell Toruń? Bo wczoraj na konferencji prasowej to tak i Martin Waculik, i Adam Skurnicki uciekali tak strasznie od powiedzenia nam, czy to jest silna drużyna, czy to jest słaba. Gdzieś tam Adam Skurnicki rzeczywiście przemycił, że to jest zespół, że my mamy troszkę większy potencjał. Ale niech pan nie powtarza po Skurnickim, tylko powie zdanie Tomasza Walczaka. Jak pan traktuje Getwell Toruń? W której on grupie jest walczącej o czwórkę, pewniak na czwórkę, czy też drużyna, która gdzieś tam sobie po środku spokojnie zakotwiczy.
Panie redaktorze, ale ustaliliśmy na początku, co? Przynajmniej ja zauważyłem, moje zdanie jest takie, że jest 7 drużyn, które są w stanie wejść do czwórki. I dzisiaj naprawdę nie jesteśmy w stanie ocenić siły tej drużyny. Są zawodnicy z potencjałem, którzy potrafią jechać i nie należy ich lekceważyć.
Ja ich nie lekceważę, dlatego pytam, jaką pan...
Oceniając potencjał dzisiaj z perspektywy poprzednich sezonów, oczywiście mamy, uważam, wyższy potencjał, jeśli chodzi o naszą drużynę. Ale co się wydarzy na torze?
Ale ja pytam o Getwell Toruń konkretnie. Jason Doyle.
No, to jest marka, tak? Zawodnik, którego osobiście znam i wiem, jak potrafi się zmobilizować na zawody, ale też wiem, jak potrafi przełożyć interes Grand Prix nad ligą.
A ja też wiem, że w Memoriale Jancarza zaczął świetnie w minioną niedzielę, a potem coś mu tam zgasło.
Tak, byłem naocznym świadkiem tego i ale ja bym nie przykładał zbytnie wagi do tego memoriału ze względu na to, że ten tor no był robiony w ten sposób, że tam praktycznie jeździło się tylko po krawężniku. Doyle musi jednak mieć tą zewnętrzną troszeczkę uruchomioną, żeby móc się fajnie ścigać, a jeżeli przegra start, to jest mu wtedy ciężko.
A u nas jak tam tor zrobiliście? Będzie mógł się ścigać Doyle?
Wiem, ale nie powiem.
Już pan użył takiego sformułowania niedawno. Dobra, a bracia Holderowie dla pana?
No to jest wielki znak zapytania. Większy potencjał widzę w Jacku, choć zapowiedzi Chrisa są ogromne i być może jego tam te sprawy osobiste, które gdzieś tam się przewijały, że to wpływa na jego formę. Po ustabilizowaniu tych spraw osobistych on będzie tym innym zawodnikiem, chociaż nie wydaje mi się, żeby przeskoczył pewien poziom zawodnika 8-10-punktowego naprawdę w optymalnej formie.
Dobrze, to musimy kończyć niestety, bo czas nas goni, więc o jeszcze jednym zespole za chwileczkę chcę słówko więcej, natomiast o wyniku, panowie, no szybkie musi być notowanie. Wynik dzisiaj?
54-36.
Dużo.
53-37.
Dużo! Tomasz Walczak.
A dla kogo?
Dla no to chyba oczywiste.
To teraz pan, teraz to pan dał czadu. Nie, no ale okej.
Mówimy 37-53.
Co tam sobie rozpisaliście w programie?
Ja nie chciałbym o ten temat mówić, naprawdę, panie redaktorze, proszę mnie.
Ci pewnie tam 60 sobie wpisali.
Tak, oczywiście.
Nie, żartuję, ale nie, wyrównany mecz spodziewamy się.
60-30, takie czasy generalnie będziemy robić.
Mecz wyrównany, mecz jednak z przewagą od początku, nie ruszacie.
Naprawdę, trudno mi powiedzieć, nastawiamy się oczywiście na atak od pierwszego biegu. Ale to jest inauguracja. Inauguracja rządzi się swoimi prawami. My w tamtym roku pojechaliśmy do Tarnowa i mecz będący pod pełną naszą kontrolą niestety przegraliśmy, co później się nam gdzieś tam czkawką, mówiąc kolokwialnie, odbijało i tych meczy takich, które przegrywaliśmy 3, 4, 5 punktami było naprawdę kilka. Nie wiem, naprawdę nie wiem, co się dzisiaj wydarzy. Życzyłbym sobie, żebyśmy skończyli w takim samym składzie, jak zaczynamy, żeby nie było żadnych kontuzji, żadnych nieprzewidzianych sytuacji. A mamy taki potencjał, że wydaje mi się, że powinniśmy pojechać tak, żeby przynajmniej liczyć na bonus w Toruniu.
Okej, okay, to na koniec chciałem jeszcze Włókniarz Stal, bo dzisiaj drugi mecz w tej kolejce, więc o tym meczu. Proszę bardzo, mówiliśmy, że Włókniarz bardzo silny, a Stal, pan Tomasz twierdzi, że w tej siódemce może być, no myślę, że tak dobrze tam chyba nie będzie. Kamil najpierw, szybciutko poproszę parę zdań.
No nie, no to ja myślę, że tutaj Włókniarz, tak, zdecydowany faworyt tego spotkania, to chyba nie zgodzimy się co do tego, raczej zwycięstwo Stali to byłaby duża sensacja, ale myślę, że jak wynik będzie na styku, to będzie dobry wynik dla podopiecznych Stanisława Chomskiego. I tak jak mówiłem, Paweł Przedpełski mnie tutaj najbardziej zastanawia, no i to jak Stal będzie w tej nowej konfiguracji właśnie, Duńczycy przede wszystkim, bo oni chyba najbardziej nas tutaj zastanawiają i ciekawią, jak oni się po prostu zaprezentują.
Czarek?
Jeśli Duńczycy mają się odrodzić według Stanisława Chomskiego, no to Stal powinna powalczyć wszędzie, ale nie wierzę trochę w to i zgodzę się z Kamilem, że zdecydowanym faworytem jest Włókniarz i Stal i będzie ciężko 40 punktów zdobyć.
I pan Tomasz zakończy to notowanie.
Marek Cieślak i jego trzy asy, Madsen, Lindgren i Zagar, oni są dzisiaj w kosmicznej formie i myślę, że Stal nie będzie miał zbyt wiele do powiedzenia w Częstochowie.
A w Zielonej Górze dzisiaj komplet? Zdaje się, że tam blisko sprzedania wszystkich biletów, tak?
Myślę, że jak kasy ruszą, to będziemy mieli pięknie wypełniony stadion.
Dziękuję panom. Tomasz Walczak, Cezary Konarski, Kamil Babiarczuk, Sport Cafe, a panem realizatorem był pan Tomasz Ostrowski. Dziękujemy bardzo, zapraszamy na stadion. 18 początek, transmisja w Radiu Zielona Góra. Do usłyszenia, zobaczenia i tak dalej, i tak dalej.
Sport Cafe w Radiu Zielona Góra. Najważniejsi ludzie zielonogórskiego sportu, dziennikarze i kibice. Po więcej rozmów o sporcie zajrzyj na rzg.pl i facebookowy profil RZG Sport.